wieczór Państwu. Przed mikrofonem Piotr Kamiński. Jest piątek, 19 maja 2006 roku, godzina 18:16 w kabinie studia. Nad przebiegiem audycji czuwają Grażyna Chmurska i nasz realizator Matthias Podzienniku, który przygotowaliśmy wspólnie z Piotrem Muszyńskim i Markiem Brzezińskim. Usłyszą Państwo felieton ekonomiczny Piotra Błońskiego, felieton Stefana Rygiera z cyklu Postscriptum, magazyn Piotra Rosuchowicza Eureka, magazyn literacki Sylwii Gips oraz felieton filmowy Anny Rzeczyckiej. Oto najważniejsze doniesienia dnia. BBC podała, powołując się na władze afgańskie w regionie, iż w rejonie Kandaharu siły międzynarodowe schwytały wysokiego rangą dowódcę talibów, Mullah Dadullaha. Rzecznik prezydentury afgańskiej oświadczył, że w ramach operacji schwytano rzeczywiście trzech dowódców, że jednak nie jest w stanie potwierdzić, czy jest wśród nich Dadullah. Ten ostatni należy do najlepiej znanych przywódców talibów jako jeden z 10 członków Rady Wykonawczej Ruchu i bliski współpracownik osławionego Mullah Omara. Wysoki przedstawiciel władz afgańskich w regionie, Asadullah Khalid, potwierdził, że w ręce sił bezpieczeństwa istotnie wpadł ważny przywódca talibów, odmówił jednak na razie podania jego nazwiska ze względów bezpieczeństwa. W Iraku przeciągają się ostatnie przetargi przed oficjalnym ogłoszeniem składu nowego rządu jedności narodowej, co ma nastąpić w dniu jutrzejszym. Jedno z ugrupowań sunnickich chce jeszcze uzyskać jakąś tekę gospodarczą, a świecka lista szyicka byłego premiera Allawiego chce otrzymać Ministerstwo Handlu zamiast Ministerstwa Praw Człowieka. Zaiste budżet tu znacznie ciekawszy. Odpowiedź ma przyjść w ciągu dnia. Twarde negocjacje w sprawie składu rządu trwają od 5 miesięcy. Premierem został miesiąc temu Nuri al-Maliki, któremu nie udało się dotychczas dotrzymać już 2 kolejnych terminów. Wedle konstytucji irackiej deputowani będą musieli zaakceptować każdego ministra z osobna, po czym przyjąć program rządowy. Byłby to pierwszy gabinet grupujący wszystkie 3 społeczności irackie, szyicką, sunnicką i kurdyjską. Dyskusje trwają w warunkach nieustających aktów przemocy. Tysiące ludzi manifestowały na ulicach obozu uchodźców Jabalia w strefie Gazy na znak poparcia dla rządu Hamasu, który boryka się, jak wiadomo, z poważnymi trudnościami finansowymi. Umrzemy z głodu, ale się nie poddamy, skandowali manifestanci, wznosząc zielone sztandary. Na głównym placu w Gazie Hamas zbierał datki od ludności. Jednocześnie organizacja próbuje wypełnić puste kasy innymi sposobami. Przed mikrofonem Piotr Moszyński.
Palestyńska służba celna skonfiskowała w piątek rzecznikowi rządzącego w autonomii ugrupowania Hamas 639 tysięcy euro. Stało się to na przejściu granicznym Rafah między strefą Gazy a Egiptem, a poinformował o tym rzecznik europejskich obserwatorów tego przejścia Julio de la Guardia. Uzbrojeni ludzie Hamasu natychmiast udali się do przejścia Rafah, kontrolowanego przez Straż Prezydenta Autonomii Mahmuda Abbasa. Formacje te, Hamas i Straż Prezydencka, ścierały się już wielokrotnie. Agencja Reutera informuje, powołując się na źródło w palestyńskich siłach bezpieczeństwa, że rzecznik Hamasu, Sami Abu Zuri, odmówił opuszczenia przejścia w Rafah, dopóki nie zostaną mu zwrócone pieniądze. Według przedstawicieli władz autonomii, Abu Zuri jechał z Kataru, który obiecał Palestyńczykom 50 milionów dolarów, ale na przeszkodzie udzielenia takiego wsparcia stanęły zachodnie sankcje gospodarcze. Julio de la Guardia wyjaśnił, że podróżni przekraczający granicę w Rafah są obowiązani deklarować przewożone pieniądze, jeśli mają ich więcej niż 2000 dolarów, i wyjaśniać ich pochodzenie. Według rzecznika europejskich obserwatorów, Abu Zuri nie zadeklarował tych pieniędzy, próbował je przeszmuglować.
Najwyższy przedstawiciel Iranu w negocjacjach nuklearnych, Ali Larijani, zobowiązał się do dalszej współpracy kraju z inspektorami Międzynarodowej Agencji Energii Atomowej. Larijani podjął to zobowiązanie w rozmowie z szefem agencji, Mohamedem El-Baradeim. Agencja wniosła w lutym sprawę Iranu na forum Rady Bezpieczeństwa, pomawiając Teheran o niedostateczną współpracę i wyrażając podejrzenia co do pokojowego charakteru jego programu nuklearnego. Pomimo pogróżek prezydenta Ahmadinejada, Larijani zapewnił w ubiegłym tygodniu w Atenach, że Iran nie wycofa się z traktatu o nierozpowszechnianiu broni jądrowej. Mówi Paryż RFI. Serbscy negocjatorzy wystąpili do społeczności międzynarodowej o wszczęcie rozmów na temat ostatecznego statusu Kosowa. Miałyby to być bezpośrednie rozmowy na najwyższym szczeblu między Belgradem a Prysztyną. Jeden z negocjatorów przypomniał, że cztery pierwsze nieformalne spotkania wiedeńskie dotyczące decentralizacji nie przyniosły niczego. Belgrad sformułował tę propozycję w liście skierowanym do ministrów spraw zagranicznych grupy kontaktowej, w której skład wchodzą Stany Zjednoczone, Rosja oraz Niemcy, Francja, Włochy i Wielka Brytania. List podpisali prezydent Tadić i premier Kosztunica. Belgrad przedstawić ma w najbliższym czasie szczegółową platformę dotyczącą przyszłego statusu Kosowa. 13 lipca ma się zacząć w Hadze proces 9 podejrzanych o udział w masakrze muzułmanów w Srebrenicy. Będzie to jednak tylko początek czysto formalny, gdyż Trybunał ma przerwę wakacyjną od 17 lipca do 11 sierpnia. Przed sądem staje 8 generałów i wysokich oficerów serbskich oskarżonych o zbrodnie wojenne, zbrodnie przeciwko ludzkości. 5 spośród nich także o ludobójstwo. 9 oskarżony jest nadal na wolności, niemniej już zapowiedział, że wyda się w ręce Trybunału. Na ławie oskarżonych nie zasiądzie natomiast generał Ratko Mladić, naczelny dowódca Serbów bośniackich. Pani Carla Del Ponte podała jednak, że jeżeli zostanie szybko aresztowany, jego sprawa również stanie na tej samej wokandzie. Komitet Ministerialny Rady Europy wezwał Serbię Czarnogórę do niezwłocznego podjęcia pełnej współpracy z Trybunałem, zgodnie ze zobowiązaniami podjętymi 3 kwietnia 2003 roku, gdy kraj ten został przyjęty do Rady.
Watykan zażądał od 85-letniego meksykańskiego księdza Marciala Maciela, aby natychmiast zrzekł się wszystkich sprawowanych funkcji w Legii Chrystusa. Marcial Maciel jest założycielem tej ultrakonserwatywnej organizacji zbliżonej do Watykanu, który podjął taką decyzję w związku z ciążącymi na meksykańskim duchownym oskarżeniami o molestowanie seksualne dzieci. Decyzję podjęła Kongregacja do Spraw Doktryny Wiary, która sprzeciwiła się postawieniu Marciala Maciela przed Trybunałem Kościelnym ze względu na jego podeszły wiek i zły stan zdrowia. Decyzję kongregacji zatwierdził papież Benedykt XVI. Według amerykańskiego tygodnika National Catholic Reporter Macielowi zakazano odprawiania mszy świętej w miejscach publicznych, brania udziału w konferencjach i udzielania wywiadów. Zarzuty pod adresem duchownego dotarły do kongregacji 8 lat temu, gdy na jej czele stał kardynał Józef Ratzinger, obecny papież. Maciel 2 lata temu zrezygnował ze stanowiska przewodniczącego założonej przez siebie organizacji. Jego miejsce zajął inny meksykański duchowny, ojciec Alvaro Corsair. Zarzuty dotyczące pedofilii księdza założyciela wysunęło kilku byłych członków Ligi Chrystusa, którzy przystąpili do organizacji będąc jeszcze dziećmi. Sprawa miałaby sięgać lat 50., a światło dzienne ujrzała w 1997 roku. Kiedy to przełamano obowiązującą złotą zasadę milczenia na temat tego, co się dzieje w Legii Chrystusa. Ksiądz Maciel zdecydowanie odrzuca oskarżenia. Organizacja powstała w 1941 roku i działała w 20 państwach naszego globu. Należy do niej 65 tysięcy osób, w tym 600 duchownych. Zarządza także 12 uniwersytetami.
Mówił Marek Brzeziński. Bułgarski prezydent Georgi Parvanov oświadczył, że przystąpienie jego kraju i Rumunii do Unii Europejskiej przyczyni się do stabilizacji na Bałkanach. Parvanov wygłosił tę deklarację na otwarcie posiedzenia 13 prezydentów Europy Środkowej i Wschodniej w Warnie. Tematem konferencji jest obecna i przyszła sytuacja Europy.
Unia Europejska ponadliła Turcję, by przeprowadziła reformy związane z planami przystąpienia tego kraju do Unii. Komisarz Europejski do spraw rozszerzenia, Olli Rehn, oświadczył po spotkaniu w Brukseli z głównym negocjatorem Turcji, Ali Babacanem, że w sprawie reform w Turcji powinno nastąpić przyspieszenie. Rehn zaznaczył, że chodzi o reformy w obszarach fundamentalnych swobód obywatelskich, takich jak na przykład wolność wypowiedzi. Już w ubiegłym roku komisarz ten podkreślał, że prawa człowieka i prawa kobiet, wolność poglądów, prawa wspólnot religijnych i związków zawodowych muszą stać się codzienną rzeczywistością w Turcji. W piątek komisarz wezwał też Turcję do wypełnienia swych zobowiązań dotyczących otwarcia tureckich portów i lotnisk dla Cypru.
Senat włoski zaaprobował nowy gabinet Romano Prodiego większością 165 głosów przeciwko 155. Za rządem Prodiego głosowało 7 dożywotnich senatorów, który to gest Silvio Berlusconi określił jako głęboko niemoralny. W poniedziałek Prodi stanie przed izbą niższą zgromadzenia, gdzie jego szanse są jeszcze większe. Mówi Paryż RFI. Afera Clearstream we Francji nie ustaje. Premier de Villepin znalazł zaś dzisiaj w prasie kolejną nieprzyjemną niespodziankę. Jean-Louis Gergorin, były wiceprezes firmy EADS, który przyznał się do autorstwa pierwszych listów anonimowych w tej sprawie, powiedział w rozmowie z dziennikiem Libération, że de Villepin zlecił był specjalne śledztwo w całej sprawie, zastrzegając się przy tym, by minister spraw wewnętrznych Nicolas Sarkozy nie był o nim poinformowany. Gergorin potwierdził też, że na pierwszej sfałszowanej liście skorumpowanych nie było jeszcze nazwiska Sarkozy'ego, pojawiło się ono bowiem dopiero później, w do dzisiaj niewyjaśnionych okolicznościach.
Przyjaźń polsko-francuska niejedno ma imię. Wielkopolscy policjanci rozbili grupę przestępczą zajmującą się kradzieżami samochodów w Polsce i we Francji. Złodziei zatrzymano podczas próby odstawiania do tzw. dziupli dwóch skradzionych dzień wcześniej we Francji samochodów. Podejrzanym, czterem mężczyznom i kobiecie w wieku od 29 do 53 lat, postawiono m.in. zarzuty działania w zorganizowanej grupie przestępczej i kradzieży z włamaniem. W wyniku akcji poznańskiej policji odzyskano 6 samochodów, 4 skradzione na terenie Francji, Renault Megane, Peugeot 807, Citroën C5 i Peugeot 206 i 2 na terenie Polski. Jeśli zatem komuś z naszych paryskich słuchaczy zniknął w czwartek samochód którejś z tych marek, radzimy na wszelki wypadek skontaktować się z Komendą Wojewódzką Policji w Poznaniu. Szacunkowa wartość znalezionych pojazdów to około 1 000 000 złotych. Nie wyklucza się dalszych zatrzymań w tej sprawie. Podejrzanym grozi kara do 10 lat więzienia.
Wrum, wrum. Izrael wyraził swe zaniepokojenie faktem wejścia skrajnej prawicy do koalicji rządowej w Polsce. Wedle komunikatu MSZ-u może się to przyczynić do rozwoju antysemityzmu w tym kraju. Ambasador Izraela w Polsce, Dawid Peleg, nie krył zaniepokojenia wejściem do rządu Ligi Polskich Rodzin, która zdaniem Izraela uprawia ideologię antysemicką. Prezydent Lech Kaczyński zapewnił w odpowiedzi ambasadora, że do ambasadora, że Polska będzie nadal walczyć z antysemityzmem i chronić pamięć o zagładzie, ramię w ramię z Izraelem. Premier Marcinkiewicz i szef polskiej dyplomacji, pani Anna Fotyga, udzielili ambasadorowi podobnych gwarancji. Prezydent Wenezueli Hugo Chavez wybiera się w lecie do Moskwy. Jak poinformował ambasador tego kraju w Rosji, Chavez zaproponował Kremlowi koniec sierpnia lub początek września. Rzecznik rosyjskiego MSZ oświadczył jednak, że nic mu o tym wszystkim nie wiadomo. Rzeczniczka prokuratury rosyjskiej poinformowała, że wymiar sprawiedliwości wszczął w ubiegłym roku 10 tysięcy spraw o korupcję, które w większości zakończyły się wyrokami. Pani Natalia Wiszniakowa przyznała, że w zestawieniu z rozmiarami tego zjawiska w Rosji jest to liczba niewystarczająca. Prokurator generalny Władimir Ustinow zwrócił uwagę na pionową integrację struktur przestępczych i udział owych struktur we władzach, szczególnie w Urzędzie Ceł, określając ten fakt jako zagrożenie narodowe.
Choć wiadomość ta może się wydać nieco zaskakująca, dopiero teraz amerykański Senat uznał angielski za oficjalny język Stanów Zjednoczonych. Izba Wyższa tamtejszego kongresu określiła ten język jako jednoczący kraj. W trakcie debaty nad projektem ustawy imigracyjnej senatorowie przyjęli 63 głosami przeciwko 34 poprawkę republikanina Jamesa Inhofa, mówiącą, iż angielski jest językiem narodowym Stanów Zjednoczonych. Dotychczas nie miały one określonego statusu języka narodowego, mimo że zarówno Deklaracja Niepodległości, jak i Konstytucja i hymn tego kraju są zredagowane po angielsku. 27 z 50 stanów uznało już angielski za język oficjalny, co stanowiło dla Inhofa podstawę dla wniesienia poprawki. Niektórzy z senatorów wyrażali obawę, iż poprawka ta mogłaby doprowadzić do dyskryminacji osób słabiej posługujących się językiem angielskim za rasistowską i wymierzoną w ludzi mówiących po hiszpańsku, uznał ją przywódca frakcji demokratycznej w Senacie Harry Reid. Senator Inhofe, przeciwnik uregulowania statusu nielegalnych imigrantów, wyraził pogląd, że nikt nie ma prawa wymagać, aby amerykańskie władze i ich przedstawiciele posługiwali się innym językiem niż angielski. Jego zdaniem dobra znajomość angielskiego jest konieczna nie tylko po to, aby, jak przewiduje projekt ustawy, uzyskać amerykańskie obywatelstwo, lecz także, aby otrzymać prawo stałego pobytu, czyli tak zwaną zieloną kartę. Omawiana przez Senat ustawa imigracyjna jest coraz bardziej restrykcyjna. W kształcie nadanym przez Wyższą Izbę Kongresu zmierza ona do uszczelnienia granicy z Meksykiem, ograniczenia nielegalnym imigrantom możliwości ubiegania się o stały pobyt i obywatelstwo amerykańskie. Projekt ustawy jest szeroko krytykowany przez środowiska popierające większe otwarcie granic, w tym zwłaszcza przez lobby latynoskie.
Mówił Piotr Moszyński. Niemiecka policja kryminalna poinformowała, że w ciągu ostatnich 10 lat doszło w Niemczech do dziesiątków zbrodni honorowych, których ofiarami padło 48 osób, 36 kobiet i 12 mężczyzn. Są to zbrodnie popełnione w kręgu rodzinnym, by zmyć hańbę, definiuje komunikat policji. Przytłaczająca większość tych zbrodni popełniona została w szeregach społeczności tureckiej. Kwestia ta nabrała znacznego rozgłosu w roku ubiegłym, gdy w Berlinie młodszy brat zamordował starszą siostrę, której zarzucał uleganie zachodnim wzorom kulturowym. W kwietniu morderca skazany został na 9 lat i 3 miesiące więzienia. Starszych braci podejrzanych o wspólnictwo zwolniono jednak z braku dowodów. W Wiesbaden trwa obecnie podobny proces Turka oskarżonego o zamordowanie 20-letniej siostry na tym samym tle. W najnowszych wiadomościach mamy teraz dla Państwa przegląd prasy. Sporządził go wnikliwie Marek Brzeziński.
W dodatku literackim do dziennika Le Monde znajdujemy obszerny artykuł poświęcony osobie Ryszarda Kapuścińskiego, uznanego przez francuską gazetę za jednego z cesarzy światowego dziennikarstwa. Le Monde cytuje w nagłówku słowa Kapuścińskiego, że aby zrozumieć swoją kulturę, najpierw należy zrozumieć inne kultury i to jest zdaniem Kapuścińskiego największa z prawd. Także w Le Monde w oczy rzuca się tytuł, jakim opatrzono artykuł redakcyjny, godny ubolewania. Chodzi o to, że dzisiaj, na okres pół roku, Rosja staje na czele Rady Europy. Ten zaszczyt przypada Moskwie po raz pierwszy od przyjęcia Rosji do Rady Europy w 1996 roku. Ale dziennikowi Le Monde nie chodzi o debiut, ale o to, kto debiutuje. Najdelikatniej rzecz ujmując, można powiedzieć z charakterystycznym dla humoru z gatunku Monty Pythona niedomówieniem, że Rosja się wydaje nie do końca być przygotowaną do objęcia takiego stanowiska. A wykładając kawę na ławę, można by rzec, że jest to całkowity skandal wołający o pomstę do nieba. Le Monde przypomina, że Rada Europy powstała w 1949 roku, aby chronić fundamentalne prawa obywatelskie i że była to reakcja Europy na barbarzyństwo hitleryzmu i II wojny światowej. W okresie zimnej wojny Rada Europy znakomicie wypełniała te zadania. Potem doszło do upadku muru berlińskiego i do otwarcia się na wschód Europy. W tej chwili Rada liczy 46 stałych członków, a kilka państw cieszy się statusem obserwatora. Unia Europejska buduje zjednoczoną Europę, a Rada zajmuje się szerzeniem ideałów praw człowieka, stojąc na straży ich przestrzegania. Czy zatem w świetle tak przedstawionych założeń i programu postawienie Rosji na czele Rady Europy choćby na pół roku jest szczęśliwym rozwiązaniem? Pyta Le Monde i natychmiast odpowiada sobie sam krótkim i zdecydowanym nie. Kierowanie się mechaniczną zasadą alfabetycznego porządku jest błędem, bo Rosja jest daleka od tego, aby przestrzegać u siebie na własnym, chociaż dużym podwórku, praw człowieka, tych samych, których broni Rada. Surrealizm z gatunku nakazania złodziejowi, by pilnował skarbca, ale to już komentarz czytającego dzisiejszą prasę. Tymczasem Le Monde przypomina, że wielokrotnie Rada Europy szła na kompromis, a tym był on głębszy, im większy był ciężar polityczny państw, wobec którego stosowano ulgową taryfę i z przymrużeniem oka patrzono na to, co ono wyprawia. Przyjęcie Rosji do Rady było pociągnięciem co najmniej kontrowersyjnym, gdyż w owym czasie postkomunistyczna Rosja pod wieloma względami spadkobierca Związku Radzieckiego nie dawała żadnych gwarancji, że osiągnie poziom praworządności wymagany przez standardy określone przez Radę Europy. Jeszcze raz, Rosja jest jedynym państwem członkowskim Rady, który nie ratyfikowało konwencji w sprawie zniesienia kary śmierci. Le Monde przypomina, że oczywiście nie tylko Rosja wyłamuje się z przyjętego kodeksu zasad Rady Europy, ale nie można zamknąć oczu na to, że pod władzą Władimira Putina demokracja skuliła pod siebie ogon i zamiast rozkwitu przeżywa okres potężnego regresu. Putin włączył bowiem wsteczny bieg. Le Monde przypomina, iż w ostatnich latach żadne państwo europejskie nie było tyle razy oskarżane przed Europejskim Trybunałem Praw Człowieka w Strasburgu za łamanie elementarnych swobód obywatelskich, jak właśnie Rosja. Nawet Turcja nie może się poszczycić tak imponującym dorobkiem w tej dziedzinie. LeMond jest zdania, że bez wątpienia władzom na Kremlu należy dawać czas na przystosowanie Rosji do reguł, których tak naprawdę do niedawna w ogóle nie znała. Ale zaraz stawiać Rosję na czele instytucji, której celem jest obrona praw człowieka, to już chyba lekka przesada. Europejscy partnerzy Moskwy posunęli się zbyt daleko poza linię, której nie powinni przekraczać, pisze francuski dziennik. Rzecz jasna, na łamach prasy tematem numer jeden jest wciąż afera Clearstream, w którą zamieszane są osoby z najwyższego świecznika francuskiej hierarchii politycznej. Większość tych doniesień sprawia jednak wrażenie gry znanej w Polsce jako głuchy telefon, a we Francji arabski, ale też telefon. Natomiast zainteresowanie samych Francuzów wskazuje już na klasyczne objawy zmęczenia materiału, co znakomicie ilustruje tytuł z Le Monde, który pisze, iż nastroje nad Cykwaną rozpięte są na prostej, ograniczonej dwoma biegunami. Jednym z nich jest kompletny brak zainteresowania, a drugim irytacja. Katolickie La Croix przypomina o 10. rocznicy zamordowania w górach Atlas 7 zakonników trapistów. 21 maja 1996 roku GIA, Islamska Armia Zbrojna, organizacja terrorystyczna fundamentalistów muzułmańskich, wydała komunikat zawiadamiając o zamordowaniu zakonników. Episkopat Algierii wystąpił z wnioskiem o beatyfikację 7 zakonników i 12 innych osób duchownych, które zginęły w tym kraju zamordowane za wiarę. Na razie brak reakcji ze strony Watykanu, gdyż według La Croix sprawa jest niezwykle delikatnej natury, także ze względów dyplomatycznych, a wiadomo, że w takich przypadkach stolica apostolska zachowuje się tradycyjnie z daleko idącą powściągliwością i ostrożnością. Kandydatury zostały zgłoszone przed 6 laty w czasie spotkania w Watykanie pod przewodnictwem Jana Pawła II, poświęconego męczennikom chrześcijańskim, katolickim, prawosławnym i protestantom, którzy w XX wieku zginęli za wiarę. A obok znajdujemy artykuł, którego myśl przewodnia nawiązuje nie tylko do polityki Watykanu, ale także i do tego, co wcześniej powiedziano na temat Rady Europy i przewodniczenia jej przez Rosję. Oto La Croix analizuje stosunki na linii Stolica Apostolska i Świat Islamu. Dziennik podkreśla, że w tej chwili bardziej niż kiedykolwiek w dialogu Kościoła z Islamem Watykan kładzie nacisk na przestrzeganie praw człowieka, przede wszystkim zapewnienie swobód wyznaniowych. A co w pozostałej prasie? Ano, lewicowy Liberation nie bez satysfakcji stwierdza, że minister spraw wewnętrznych Nicolas Sarkozy nie jest gościem mile widzianym w Mali, dokąd się udał, aby wyjaśniać zasady nowego prawa imigracyjnego, tzw. selekcji imigrantów w zależności od potrzeb Francji. Nowe prawo jest czerwoną płachtą na byka dla francuskiej lewicy, ale i w Mali wywołuje ono więcej protestów niż zachwytów. Popularny dziennik Le Parisien pisze o przerażającym zjawisku, jakie przywędrowało do Francji z Wysp Brytyjskich, filmowania za pomocą telefonów komórkowych aktów agresji i gwałtów przez rozwydrzonych, młodocianych bandytów. W gospodarczym Les Echos, przodująca w sondażach jako najbardziej pożądana kandydatka lewicy w wyborach prezydenckich w przyszłym roku, Ségolène Royal przedstawia swoją wizję porządku gospodarczego. Wypełnia zatem białe plamy w swoim programie, bo to był jeden z zarzutów, jakie jej stawiała nie tylko prawica, ale przede wszystkim konkurenci z Partii Socjalistycznej. Teraz program jest i wywołuje dreszcz na grzbiecie każdego liberała. Ale przecież liberał to we Francji największa obelga. Sportowa L'Équipe, która opisuje entuzjazm w Barcelonie po zdobyciu przez kataloński klub Pucharu Europy, słusznie przewiduje, że Thierry Henry pozostanie w Arsenalu. Natomiast Sud-Ouest, też podejmując temat sportowy, pisze, co by to było, gdyby Francja nie zakwalifikowała się do zbliżających się finałów Mistrzostw Świata w piłce nożnej. Ano, byłby koniec świata, stwierdza gazeta. Ekonomia by poległa, bo zbankrutowaliby wszyscy od telewizji po producentów koszulek i właścicieli kafejek, którzy zainwestowali w gigantyczne ekrany telewizyjne. Podcięto by morale społeczeństwa francuskiego. Wszelkie nadzieje na lepszą przyszłość ległyby w gruzach. No proszę, co tam Clearstream? Światem rządzi coś innego. Taki oto rytuał 22 dorosłych mężczyzn uganiających się po trawniku za skórzanym workiem wypełnionym powietrzem. Jak ulał, pasują do tego cytowane przez Le Figaro słowa hiszpańskiego reżysera Pedro Almodovara, który powiedział: trzeba wymyślać rzeczywistość.
Z wymyślonej i prawdziwej rzeczywistości reportaż prasowy przedstawił Państwu Marek Brzeziński, a teraz mamy dla Państwa wieści europejskie. Powracamy tu do tematu raz już w tym przeglądzie prasy poruszonego.
W przeglądzie prasy relacjonowaliśmy reakcje francuskie na perspektywę objęcia od dzisiaj przewodnictwa Rady Europy przez Rosję. Wskazywały one, że nie będzie to okres łatwy do zniesienia, między innymi dla najbardziej bezpośrednio zainteresowanych dyplomatów w Strasburgu. Dziś zasygnalizujemy Państwu, jak ta sama perspektywa jest postrzegana w samej Rosji. Tamtejsza prasa wymienia w piątek likwidację podwójnych standardów, jakie rzekomo są stosowane przez Radę Europy w ocenie wydarzeń politycznych, jako jeden z priorytetów przewodnictwa Moskwy w Radzie. Prasa przyznaje jednak, że w Rosji owszem są problemy, które mogą utrudniać jej przewodnictwo w tej instytucji. Przede wszystkim, jak pisze Kommersant, Rosja jako jedyne państwo Rady nie zniosła kary śmierci. Hasło rosyjskiego przewodnictwa ma brzmieć Europa bez linii podziałów. W opinii dzienników Kommersant i Gazeta należy przez nie rozumieć nie tylko państwowe granice, ale także wspomniane wcześniej podwójne standardy. Jak pisze Gazeta, powołując się na wicedyrektora Departamentu Ministerstwa Spraw Zagranicznych do spraw współpracy europejskiej Wiaczesława Lewina, Rosja będzie chciała doprowadzić do podpisania konwencji określającej jednolite standardy oceny wyborów. Lewin powiedział pismu: oburza nas, że na sesjach parlamentarnych ostro krytykuje się wybory na Białorusi, a o równie wątpliwym procesie wyrażania woli politycznej przez obywateli Gruzji i Ukrainy nawet się nie wspomina. Gazeta dodaje jednak własny komentarz, że o tym, że w Gruzji i na Ukrainie polityczni konkurenci władz nie siedzą w więzieniu, a spotkania ich zwolenników nie są rozpędzane przez OMON, rosyjscy urzędnicy w Europie wspominają rzadko. Według Gazety wyrazem stosowania podwójnych standardów są też w odczuciu władz rosyjskich zabarwione politycznie wyroki Europejskiego Trybunału Praw Człowieka w Strasburgu. Jako priorytetowy temat przewodnictwa Rosji w Radzie Europy Gazeta wymienia też sytuację mniejszości narodowych na Łotwie i w Estonii. Moskwa zarzuca tym krajom naruszanie praw Rosjan. Dziennik Kommersant podsumowuje nastawienie władz Rosji do nowej funkcji następująco. Moskwa traktuje rosyjskie przewodnictwo w Radzie Europy jako wyjątkową szansę udowodnienia, że Rosja jest pełnowartościowym państwem europejskim. Wypada zatem naprawdę jak najszczerzej życzyć jej powodzenia. Z Rady Europy przenosimy się do węższego grona państw Unii Europejskiej, a wśród nich do Polski. Kazimierz Sobolewski poruszy w korespondencji z Warszawy problematykę związaną z polskim rolnictwem i zapowiedzianą na poniedziałek pierwszą wizytą Andrzeja Lepera w Brukseli w roli wicepremiera i ministra rolnictwa. Łączymy się zatem z Warszawą.
Wicepremier i minister rolnictwa Andrzej Leper w poniedziałek składa swoją pierwszą oficjalną wizytę w Brukseli. Rozmawiałem na ten temat z Danutą Hibner, komisarzem do spraw polityki regionalnej Unii Europejskiej.
Nowy minister rolnictwa, wicepremier polskiego rządu wybiera się w przyszłym tygodniu ze swoją pierwszą oficjalną wizytą do Brukseli. Zapowiedziane jest spotkanie z dwoma komisarzami, z panią komisarz Marian Fischer-Bell, odpowiedzialną za wspólną politykę rolną. I tu myślę, tematy są oczywiste. Jest kwestia wydłużenia okresu na przyjmowanie wniosków o płatności bezpośrednie, które nie z winy rolników polskich nie mogły być wszystkie w terminie złożone. Myślę, że po stronie Komisji Europejskiej jest wielkie otwarcie, gotowość zrozumienia polskich problemów. Drugie spotkanie zapowiedziane jest spotkanie ze mną, z polską komisarz odpowiedzialną za politykę regionalną. Jestem otwarta, gotowa wysłuchać i rozmawiać o wszystkich problemach, które wymagają rozwiązania, czy które dla Polski są dzisiaj ważne.
Te problemy polskiego rolnictwa, o których wspomniała Danuta Hibner, to zagrożone renty strukturalne, lokące się wypłaty unijnych dotacji i nieprawidłowości w Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa. Leper mówił o tych problemach na wczorajszej konferencji prasowej, przedstawiając tak zwany raport otwarcia. Chce w Brukseli doprowadzić między innymi do tego i najprawdopodobniej to osiągnie, co mi potwierdziła pani komisarz, że polscy rolnicy, którzy nie zdążyli złożyć wniosków o dopłaty obszarowe na ten rok, nie będą karani przez Unię Europejską. Zapytałem jeszcze panią Hibner, co sądzi o znanych jej przecież dobrze kontrowersyjnych poglądach Andrzeja Lepera dotyczących Unii Europejskiej.
Dzisiaj być bardzo trudno w Polsce politykiem, który chce odnieść sukces, jednocześnie być politykiem sceptycznym wobec Europy, czy też negatywnie nastawionym do członkostwa. Fakty świadczą za siebie i myślę, że dzisiaj chodzi głównie o to, żeby razem z nami w komisji pracować nad tym, żeby Polska wykorzystała wszystkie szanse jak najlepiej. To jest, myślę, jedyna najlepsze jakby podejście do polskiego członkostwa w Unii, wykorzystać szanse.
Dla sekcji polskiej RFI mówił z Warszawy Kazimierz Sobolewski.
RFI.
RFI.
Radio Świata.
A Radio Mundial.
RFI. La Radio du Monde.
Nasz serwis europejski przygotował dla Państwa Piotr Moszyński, a teraz kolejny Piotr w tej audycji, Piotr Błoński, ma dla naszych słuchaczy swój felieton ekonomiczny.
Żartowałem w poprzedniej kronice na temat prognoz gospodarczych, że instytuty statystyczne są bardziej wiarygodne, gdy zajmują się przeszłością, a nie przyszłością. Tymczasem nawet spojrzenie wstecz trzeba korygować. Państwowy Instytut INSEE zakomunikował dziś rano, że wzrost produktu krajowego brutto wyniósł we Francji w ubiegłym roku nie 1,4%, jak dotąd przyjmowano, lecz 1,2%. Niby ułamek procenta, a jednak różnica 3 miliardów euro. Hamulcem dla wzrostu było według Instytutu ujemne saldo wymiany zagranicznej, za to konsumpcja utrzymywała się na dobrym poziomie i wzrastało tempo inwestycji. Zaobserwowano też spowolnienie wzrostu wydatków publicznych, co samo w sobie jest dobrą wiadomością. Instytut zaznacza skądinąd, że w połowie ubiegłego roku gospodarka zaczęła przyspieszać. Większe emocje jednak budzą wyniki za pierwszy kwartał roku bieżącego. Według ministra finansów Thierry Bretona pozwalają one prognozować 2, a nawet 2,5% wzrost coroczny. Według niezależnych analityków pozwalają nie wykluczać, że sięgnie on 2%. Konsumpcja ludności ma się wciąż znakomicie, eksport się przebudził, za to inwestycje przedsiębiorstw znów przysiadły. Optymistyczna interpretacja prognoz ma tę zaletę, że na jej podstawie minister Breton podjął konkretne zobowiązanie. To mianowicie, że jeszcze w tym roku rozpocznie obniżanie zadłużenia publicznego z obecnego poziomu 66,6% PKB co najmniej o 2 punkty, a do 2010 roku do tego, co nazwał poziomem równowagi, czyli poniżej 60% poprzeczki wymaganej przez traktat z Maastricht. Zmniejszenie zadłużenia zamierza on osiągnąć na 3 sposoby. Primo, oczywiście dodatkowe dochody wynikłe ze wzrostu gospodarczego. Sekundo, prywatyzacja. Wyprzedaż udziałów państwa w spółkach eksploatacji autostrad, spółki Alstom oraz lotnisk paryskich. Tercio, bardziej precyzyjne zarządzanie finansami. W tym wypadku chodzi o zabieg na poły księgowy, który będzie umożliwiony przez wprowadzenie nowych narzędzi zaciągania kredytu przez Skarb Państwa. Dotychczas Skarb emitował bony skarbowe kwartalne lub roczne. Wprowadzenie nowego typu krótkoterminowych bonów skarbowych i równocześnie przyspieszenie obiegu informacji o poziomie zapasów finansowych w poszczególnych administracjach pozwoli, zdaniem ministra, na znaczne obniżenie swoistego buforu gotówkowego gwarantującego Skarbowi Państwa utrzymanie płynności finansowej. Nie chodzi tylko o to, by pieniądze nie spały. Ten bufor wliczany jest w myśl kryteriów Maastricht do zadłużenia państwa. Ale wiadomością dnia jest dzisiaj podniesienie stawki w ofercie zakupu koncernu stalowniczego Arcelor przez grupę Mittal Steel. Władze giełdowe wydały w środę zezwolenie na uruchomienie tej operacji. Od wczoraj zatem i przez najbliższych 6 tygodni akcjonariusze Arceloru mogą zgłaszać zamiar zbycia swych udziałów. Zaraz po publikacji tej decyzji kurs akcji Arcelor w Paryżu wzrósł o ponad 10%, kurs Mittala w Amsterdamie obniżył się. Dziś zatem Mittal podniósł stawkę, proponując 25 miliardów 800 milionów euro, czyli ponad 7 miliardów więcej niż w pierwszej ofercie. Ponadto w rozliczeniu zwiększył nieco udział gotówki. Za jedną akcję Arceloru jego udziałowcy mogą otrzymać albo 37,74 euro, w pierwszej ofercie Mittal proponował 28,21, mogą też otrzymać jedną akcję Mittala plus 11,70 euro, albo wreszcie wymienić 12 akcji Arceloru za 17 akcji Mittala. Dla zarządu Arcelorii jest to poważny cios, bo oferta stała się interesująca finansowo. Co więcej, Lakshmi Mittal postanowił też uśmierzyć niepokoje akcjonariuszy i ogłosił, że nie zamierza już posiadać bezwzględnej większości kapitału ani bezwzględnej większości praw głosu w połączonych spółkach, zadowalając się większością względną – 45%. Rząd francuski, początkowo zaniepokojony tą wrogą ofertą wykupu, zapowiada, że pozostanie zasadniczo neutralny. Rada administracyjna Arcelor zbierze się w najbliższą niedzielę, wtedy też wyda komunikat z zaleceniami dla akcjonariuszy. Przypomnę jeszcze, że w razie powodzenia operacji połączone spółki produkować będą ponad 100 milionów ton stali rocznie, ich wspólne obroty wynosić będą ponad 50 miliardów euro, a wartość giełdowa ponad 40 miliardów.
RFI, Radio Świata.
RFI, la radio du monde.
Felieton ekonomiczny Piotra Błońskiego. No, dosyć będzie na razie tych Piotrów, zwłaszcza, że mamy dla Państwa jeszcze jednego za pazuchą i dosyć będzie tych nudnych tematów. Porozmawiajmy o czymś zabawniejszym i będzie też pierwszy głos niewieści w tej audycji, felieton filmowy Anny Rzeczyckiej.
Na arenę 59. Festiwalu Filmu w Cannes wkracza dzisiaj nie byle kto. Jeden z najoryginalniejszych twórców współczesnego kina, Pedro Almodóvar. Obraz, który staje do konkursu o Złotą Palmę i który wchodzi jednocześnie na ekrany kin we Francji, w ojczyźnie autora, Hiszpanii, od daty premiery 17 marca widziało już 9 milionów widzów. Volver jest jego 16 dziełem i po złym wychowaniu, skomplikowanej opowieści o męskim homoseksualizmie jest, jak to zresztą sugeruje tytułowy czasownik, Volver po hiszpańsku wrócić, powrotem do tematu pierwszych filmów reżysera, tych, które zapewniły mu międzynarodową sławę. Pepi, Luci, Bom i inne dziewczyny z dzielnicy, Matador, Prawo pożądania, czym sobie na to wszystko zasłużyłam, kobiety na skraju załamania nerwowego. Tym tematem, traktowanym jak zwykle z przewrotnym, czarnym humorem, są oczywiście kobiety. Kobiety młode i starsze, piękne i brzydkie, zawsze odważne i powabne, choć bardzo często nieszczęśliwe i wewnętrznie poranione. W Volver Pedro Almodóvar wraca także do swego rodzinnego regionu La Manchy i aktorki swych początków w kinie Carmen Maury, z którą po burzliwym rozstaniu nie pracował przez ostatnich 16 lat. Na niej oraz na Penelope Cruz, którą widzowie pamiętają między innymi z poprzedniego wielkiego sukcesu Almodóvara, Wszystko o mojej matce, opiera się cały film rozgrywający się między małą miejscowością w La Manchy a jedną z ubogich dzielnic Madrytu.
Hay una cosa que yo debería saber y que no sé. Mogollón. Hay gente que dice que la ha visto. ¿A ti no se te ha parecido?
No.
¿Y a ti?
Tampoco.
Mamá, hay algo que quieres que yo haga, ¿no?
Córtame el pelo.
Somos una familia pobre, pues viviremos como una familia pobre. ¡Hola, cuelga ese teléfono ahora mismo!
Agustina tiene cáncer. Tienes cáncer, Agustina. Venga, un fuerte aplauso para Agustina.
Penelope Cruz jest w najnowszym filmie Almodóvara energiczną młodą kobietą o imieniu Raymunda, która z La Manchy wyjechała na długo przed tragiczną śmiercią swych rodziców i która żyje dzisiaj w Madrycie wraz z nastoletnią córką i kochankiem. W wiecznym pośpiechu między pracą sprzątaczki w szpitalu a obsługiwaniem mężczyzny, który czeka na nią rozwalony na kanapie z oczyma wlepionymi w telewizor i ręką na udzie jej własnej córki, dowiaduje się, że w rodzinnym miasteczku pojawił się duch jej matki, Ireny. W La Manchy, ziemi Don Quixota i Sancho Pansy, nikogo to nie dziwi. Wszyscy tu wiedzą, że ostry wiatr często miesza ludziom w głowach i wpędza ich w szaleństwo. Wokół ducha Ireny, spacerującego po cmentarzu, grawituje wiele innych kobiecych postaci. Jest Augustina, szukająca w samotności i oddaniu śladów swej matki. Jest ciotka Paula, zamknięta i obrażona. Jest córka Raymundy, dzielna Sole. Mężczyźni w świecie Almodóvara, niewierni mężowie i ojcowie, Francuzowie nadużywający swych praw są nieobecni albo bardzo prędko eliminowani. Temat Wolver mógłby się dać streścić w jednej z onirycznych scen Porozmawiaj z nią, przedstawiającej, jak może Państwo pamiętają, malutkiego człowieczka sadowiącego się w ogromnych kobiecych narządach płciowych. Almodóvar podziwia kobiety, ale jednocześnie lęka się ich potęgi, tak jak lęka się śmierci, która jest jego największą obsesją. Nie zrobiłem tego filmu po to, by załatwić własne problemy ze śmiercią, tłumaczył reżyser w Cannes, ale teraz, kiedy mój film jest już ukończony, na śmierć patrzę inaczej. Ciągle jednak jej nie rozumiem. Wiele bym dał, by uwierzyć w reinkarnację albo w Boga. Pracując nad Wolver, Pedro Almodóvar zrealizował także zapewne nie do końca uświadomione swe wielkie marzenie. Za pośrednictwem ducha Ireny wskrzesił własną matkę, której często powierzał niewielkie role w swych filmach i która zmarła na krótko przed premierą Porozmawiaj z nią.
¿Quieres un poquito?
No.
Que la María es mía. Mira lo mosca que están las plantas.
No.
Se estaba ciega con tu padre. Y se aprovechó. Y me puso los cuernos hasta el último día de su vida.
¿Se nos va a parecer?
Espero que no.
Bueno, y si no pasará un pan con pan, entonces ¿qué es lo que me estás pidiendo?
Va a acompañarme hasta el río, abrir una zanja, enterrar el frigorífico y hacer preguntas.
¡Ay, Dios mío!
¿Y la rusa?
¿Quién es la rusa? ¿Una que tengo para ayudarme?
No te muevas ni hables, que está mi madre.
Volver.
Que una hija no quiera a su madre.
Con la frente marchita, la nieve del tiempo, latearon mis
pies. RFI, Radio France Internationale.
Postscriptum, Stefan Rieger. W centrum, czyli nigdzie, zwykło się mówić we Francji ze źle ukrywaną zazwyczaj pogardą. Grecka maksyma złotego środka, podobnie jak wszelka forma kompromisu, cieszy się tu jak najgorszą reputacją. W kraju odgrywającym od z górą 200-leci nieustający spektakl rewolucji, każda próba zamortyzowania historycznych antagonizmów w imię pragmatyzmu, moralności czy rozumu wydaje się z gruntu podejrzana. Centrysta z definicji jest mięcza wypławkiem pozbawionym charakteru i kręgosłupa, który poddaje się koniunkturalnym zawirowaniom, to dając się zwabić cynicznym graczom oferującym mu polityczną grzędę, to chroniąc się w politycznym no man's landzie konstruktywnej opozycji, która jej śni się nieprzytomnie przywrócenie władzy rozumu. A gdyby tak, ośmielmy się na prowokację, centrysta był dziś jedyną heroiczną postacią na scenie politycznej, gdzie protagonistom przypisuje się dwie tylko role, wasala albo zdrajcy, lokator centrum, czyli złotego środka, wierzy naiwnie w to, że da się jakoś pogodzić gwoli obustronnych ustępstw rację obu strona, a ściślej rzecz biorąc, że to rozum i uczciwość, a nie partyjne etykietki, winny dyktować obywatelskie podejście do spraw najważniejszych. François Bayrou, lider centroprawicowej, liberalnej i chadeckiej UDF, uchodził zawsze za etatowego moralistę i bufona, co w chuligańskim żargonie przedmieść nobilitowanym przez telewizyjną szopkę Reginald Renfo oznacza naiwnego błazna przygłupa. Okazuje się oto po raz enty, lecz dobitniej niż kiedykolwiek, że w tym zareglowanym na trzy spusty klakierskim systemie jedynym politykiem zdolnym powiedzieć nie jest ów centroprawicowy mięczak polityczny bezkręgowiec pozbawiony elementarnych odruchów macho, zgodnie z którymi walić trzeba w mordę ideologicznego wroga, jakiego raz na zawsze wyznaczyła nam historia. François Bayrou nie jest może Churchillem, aczkolwiek nic nie wiadomo, trzeba by nowej wojny, by wystawić polityków na podobną próbę. W każdym razie od lat stara się dowieść, że centrum to nie galareta bez konsystencji, lecz jedyna rozsądna formuła, pozwalająca stawić czoło bezprecedensowym wyzwaniom współczesnego świata, wobec których wyzbyć się trzeba tradycyjnych ideologicznych odruchów. Giscardowi marzyło się swego czasu, gdy stworzył ową UDF, centroprawicową, liberalną i chadecką partię, że to centrum politycznego umiaru, nowoczesności i rozsądku zajmie z upływem czasu 2/3 politycznej szachownicy, innymi słowy, że zatriumfuje ostatecznie ponad partyjnymi podziałami troska o ogólny interes. Francuzi niezbyt długo w to wierzyli, wkrótce nastała na powrót tradycyjna polaryzacja prawica-lewica. Liberalno-chrześcijańskie centrum przykleiło się logicznie do prawicy, lecz wkrótce, począwszy od drugiej kadencji Chiraca, François Bayrou uznał, że pora się zdystansować. Raz po raz, przy okazji ważnych debat i głosowań w parlamencie, deputowani UDF odmawiali położenia róg paszwam, co najmniej wstrzymując się od głosu. Dzisiaj Bayrou przekroczył Rubikon, głosując niedwuznacznie za obaleniem rządu, nie mającego od tej chwili, jego zdaniem, w świetle rewelacji na temat afery Clearstream, najmniejszej moralnej legitymacji do dalszego sprawowania władzy. Gest to był symboliczny, gdyż wotum nieufności w tej monarchii zareglowanej na trzy spusty jest najwyżej gestem Kozakiewicza. Zresztą tylko 1/3 z 30 deputowanych UDF zdecydowała się na złamanie tabu. Niemniej Bayrou od tej chwili zerwał cumy i odzyskał wolność. Głupi socjaliści, zamknięci w swej wierze dogmatów, nie umieli nawet docenić tego gestu i z góry odrzucili projekt budowania szerokiego centrum, które zgodnie z formułą Giscarda powinno zjednoczyć 2/3 zwolenników rozsądku, jak choćby za Miedzą, gdzie Niemcy wydają się zachwyceni tego rodzaju rozwiązaniem, paktem ponad podziałami, któremu patronuje Angela Merkel. Odgrywająca wiecznie swą rewolucyjną operetkę Francja długo jeszcze pewnie nie dojrzeje do takiej formuły, ale François Bayrou, jedyny polityk umiejący powiedzieć nie, choćby i na przekór większości swoich podopiecznych, odważnie przeciera ku niej drogę.
RFI, Radio France Internationale.
To był felieton Stefana Rigera z cyklu Postscriptum, a na fortepianie akompaniował mu któżby inny Glenn Gould. Mamy teraz dla Państwa magazyn kolejnego, czwartego, to już kareta, Piotra Rosochowicza, Eureka.
Jutro na całym świecie obchodzone będą uroczystości 500-lecia śmierci oficjalnego odkrywcy w roku 1492 Ameryki, Krzysztofa Kolumba. We Włoszech, w Genui, w której według wszelkiego prawdopodobieństwa Kolumb się urodził, w Pałacu Książęcym, rozpocznie się dwudniowe wielkie seminarium zatytułowane Genua, Europa, Świat, w którym udział wezmą wielkie światowe sławy zajmujące się życiem tego wielkiego odkrywcy. Włosi i większość uczonych na świecie twierdzi, że Kolumb urodził się właśnie w Genui, ale nie jest to w 100% pewne. Niektórzy mówią, że był Portugalczykiem, inni, że Hiszpanem, jeszcze inni, że Grekiem, a jeszcze inni, że Francuzem. Nie brakuje też takich, co mówią, że Kolumb był Katalończykiem. Obecnie trwają zakrojone na szeroką skalę badania genetyczne w tym względzie. Hiszpański renomowany historyk Marcial Castro Sanchez, który od kilku ładnych lat prowadzi szczegółowe badania dotyczące DNA Krzysztofa Kolumba, mające wyjaśnić szczegółowo miejsca urodzenia i śmierci tego wielkiego odkrywcy, przekonany jest, że genetyka to przyszłe podstawowe narzędzie pracy każdego historyka. Mówi, że w styczniu roku 2002 wpadł na pomysł podjęcia ścisłej współpracy z profesorem José Antonio Lorente Acostą z Laboratorium Genetycznego Uniwersytetu w Grenadzie. Zapytał go, czy uważa, iż przy pomocy genetyki można rozwiązywać zagadki historyczne. Z początku miał na myśli anonimowego, ale bardzo znanego w Hiszpanii wielkiego kapitana, który pod rządami królów katolickich zdobył połowę Włoch i gdy umarł, został pochowany właśnie w Grenadzie. Niestety w roku 1810 Francuzi kompletnie obrabowali jego grobowiec i niemożliwym stało się odnalezienie wystarczającej ilości jego kości oraz kości jego rodziny, aby dokonać jakichkolwiek badań porównawczych. I dopiero wtedy profesor Sanchez pomyślał o Krzysztofie Kolumbie. No i w końcu udało się odnaleźć miejsce jego grobowca. Podczas badań okazało się, że pochowany on był w Sewilli, a zmarł w Valladolid. To tam właśnie Kolumb zszedł z tego świata w wieku 55 lat, co prawda bogaty, ale ciągle domagający się od króla Ferdynanda Aragońskiego niesłychanych bogactw, które przyniosły jego podróże do Ameryki. Kolumb przekonany był do końca swego życia, że odkryte tereny to po prostu Indie, do których przecież płynął. Zachował tytuł admirała, ale w roku 1500 pozbawiono go po trzeciej wyprawie i podobno niewłaściwym jej prowadzeniu wielce nobliwego tytułu gubernatora i wicekróla Indii. Po ostatniej, czwartej wyprawie w życiu Kolumba do domniemanych Indii, wyprawie całkowicie nieudanej, która zakończyła się całkowitym fiaskiem, wrócił on do Valladolidy w roku 1504 całkowicie wyczerpany. Z Sewilli przez Segowię i Salamankę. Kolumb cierpiał na ostry artretyzm, także już prawie nie mógł pisać, choć nie ustawał w molestowaniu króla Ferdynanda, aby w końcu wypełnił on złożone obietnice i przeznaczył mu obiecaną część bogactwa zdobytego za oceanem, tak żeby mogły z niego korzystać jego dzieci, dzieci Kolumba. On sam był już przecież bardzo schorowany. Niestety główna protektorka Kolumba, królowa Izabela, zmarła w roku 1504 właśnie. Kolumb co prawda chciał przedsięwziąć piątą wyprawę, ale poczuł, że już nie ma na nią sił. Zatem napisał testament, w którym zapisał swemu synowi Diego prawie wszystko, w tym i kompanię morską Beatrice. Nazwano tak na cześć jego drugiej żony, Beatrice Enriquez de Arana, z którą Kolumb miał drugie dziecko, syna Hernando, urodzone 15 sierpnia roku 1488. Starszy syn, właśnie Diego, urodził się ze związku Kolumba z pierwszą żoną, Filipą Muniz de Perestrello. W rok po śmierci Krzysztofa Kolumba niemiecki kartograf Martin Waldseemüller myli się i, jak już mówiłem w poprzedniej eurece, odkrycie Ameryki przypisuje podróżnikowi z Florencji, Amerigo Vespuciemu. Stąd od jego imienia do dziś kontynent ten nosi taką, a nie inną nazwę.
RFI, Radio Świata.
RFI, la radio du monde.
Po magazynie Piotra Rosochowicza Eureka mamy na zakończenie magazyn literacki Sylwii Gibbs.
Dzieła zebrane Alberta Camusa, wznowione w prestiżowej serii Plejada u Gallimarda, wzbudziły olbrzymie zainteresowanie w prasie i w mediach francuskich i frankofońskich. W Algierii, gdzie urodził się w 1913 autor Obcego, miała miejsce w kwietniu 2006 roku pierwsza poświęcona mu sesja naukowa zorganizowana przez Uniwersytet Algierski, na którym Camus studiował filozofię w latach 30. Uznano po raz pierwszy, że jego twórczość należy do dziedzictwa narodowego Algierii. Nowa edycja dzieł zebranych zawiera wszystkie reportaże i recenzje literackie publikowane przez Camusa w czasopiśmie Alger Républicain, republikański Algier, przed jego wyjazdem do Francji w roku 1940. Na łamach Combat, którym kierował po wojnie, Camus pisał głównie artykuły redakcyjne na palące tematy polityczne. Zarzucano mu, że nie chce opowiedzieć się wyraźnie po żadnej ze stron w narastającym konflikcie na terenie kolonii, która była jego ojczyzną. Teksty, reportaży, recenzji i artykułów Camusa znajdziemy w dwóch pierwszych tomach dzieł zebranych, które opracowała w porządku chronologicznym zmarła niedawno Jacqueline Lévy-Valency. Ukazał się jednocześnie jej doktorat zatytułowany Albert Camus, narodziny powieściopisarza. Autor Dżumy i Obcego, jednej z najlepiej znanych na świecie powieści francuskich, zaczął od dziennikarstwa i esejów. Nie chciał wydać swej pierwszej powieści, którą zatytułował Une mort heureuse, szczęśliwa śmierć. Ale od początku, jak pisze Jacqueline Lévy-Valency, bliski mu był realizm symboliczny i chociaż twierdził, że powieść jest ilustracją filozofii, zdanie to dotyczyło mdłości Sartra, a nie jego własnych powieści. Oto opinia Jacqueline Lévy-Valency.
Camus nie ma zaufania do literatury zaangażowanej do powieści z tezą. Powieści, w których chęć przekonania i pewność posiadania racji są silniejsze od troski o obiektywność i prawdę.
O Camusie, człowieku zbuntowanym, pisze w tak zatytułowanym eseju profesor Sorbony Pierre-Louis Rey, nawiązując oczywiście do książki L'homme révolté. Po jej opublikowaniu w 1954 roku Camus został potępiony przez część francuskiej lewicy, do której się zaliczał z Sartrem na czele. Esej Człowiek zbuntowany był olbrzymim kamieniem wrzuconym do paryskiej kałuży, twierdzi biograf Camusa Olivier Todd. Camus analizuje różne formy buntu w literaturze, historii, polityce i pokazuje, że rewolta, która przeradza się w rewolucję, traci z oczu swój cel, sprawiedliwość i pogrąża się w przemocy. Rozdziały o terroryzmie i nihilizmie w Człowieku zbuntowanym nigdy nie były tak aktualne jak w dniu dzisiejszym. Czytamy na łamach majowego numeru miesięcznika Le Magazine Littéraire poświęconego Camusowi. Szkoda więc, że Pierre-Louis Ré zatytułował swą monografię Albert Camus – Człowiek zbuntowany. Camus nie był bowiem zbuntowany, tak jak nie był Syzyfem z jego słynnego eseju o absurdzie ludzkiej kondycji, mimo że zginął w 47 roku życia w absurdalnym wypadku samochodowym. Najwłaściwsze byłoby być może nazwanie go, w ślad za naukowcami z Algierii, człowiekiem śródziemnomorskim, kochającym słońce, morze i życie, który najbardziej pragnął, jak powiedział odbierając literacką Nagrodę Nobla, przeszkodzić, by świat się nie rozpadł. Piosenkę w hołdzie algierskiemu muzykowi szyjkowi Raymondowi śpiewali w duecie po arabsku algierski piosenkarz Chep Mami i Francuz z Algierii Enrico Macias. Dorocznym wydarzeniem w świecie literackim jest przyznanie nagrody dla najlepszej powieści roku przez słuchaczy radiostacji France Inter. Otrzymał ją kronikarz literacki dziennika Libération Jean-Baptiste Aron za powieść pod tytułem La Chambre de Stella, Pokój Stelli. Ciekawe, że jury słuchaczy France Inter, zamiłowanych czytelników wybranych na podstawie listów do redakcji, zmienia się wprawdzie co roku, ale często wybiera powieści liryczne, osobiste, intymne. Tym razem autor powieści oprowadza nas po domu swego dzieciństwa, domu swych dziadków. Przechodzimy wraz z nim z kuchni do jadalni, z pokoju dziadków do pokoju kuzyna Artura. Wdrapujemy się na strych, na którym narrator odkrył, kiedy był mały, tajemnicę rodzinną. Tajemnice są przeważnie ukryte w piwnicy albo na strychu. Dlatego zakazuje się do nich wstępu dzieciom. Mały Jean-Baptiste znajdzie szkolny zeszyt, a w nim prawdziwe nazwisko swego ojca. Kiedy miał 10 albo 12 lat, znaleziono mu ojca i zmienił nazwisko, a nawet imię, żeby się pozbyć przeszłości. Nazywał się Raymond Kiserne i został Rogerem Aron. Dał nam to pożyczone nazwisko i nigdy nie wyjawił własnego. Czytamy w powieści Pokój Stelli, która jest hołdem pełnym miłości złożonym ojcu przez syna. Każdy znajdzie coś dla siebie w starym domu pachnącym glicynią na odległej francuskiej wsi, o którym pisze Jean-Baptiste Aron. Każdy odnajdzie w nim skrawek własnego dzieciństwa i własnych marzeń, zwłaszcza w owym tajemniczym pokoju Stelli, o którym niczego się nie dowiemy. Możemy się tylko domyślać, że jest z niego bliżej do gwiazd.
O triste, triste, te mon âme, à cause d'une femme. Je ne me suis pas consolé, bien que mon cœur s'en soit allé. Bien que mon cœur, bien que mon âme se fuit loin de cette femme. Je ne me suis pas consolé, bien que mon cœur s'en soit allé. mon cœur trop sensible, dit à mon âme, est-il possible? Est-il possible, le fut-il, ce fier exil, ce triste exil? Mon âme dit à mon cœur, sais-je moi-même que nous veut ce piège? Être présent bien qu'exilé, encore que loin en aller. Triste était mon âme à cause d'une femme. Je ne me suis pas consolé, bien que mon cœur s'en soit allé. Bien que mon cœur, bien que mon âme se fuit loin de cette femme. Je ne me suis pas consolé, bien que mon cœur s'en soit allé.
RFI
Radio Świata.
A Radio Mundial.
RFI. La radio du monde.